Słuchajcie, w pewnym sensie to, co robiliśmy tydzień temu i za tydzień w ogóle i od paru już miesięcy, to jest dokładnie to, o czym mówiłem dzisiaj na kazaniu. Nie uczymy się czytać Pismo Święte w sposób typologiczny. Bardziej może zwracając uwagę na pewne powtarzające się schematy, niż na pewne symbole, które się pojawiają, ale z grubsza rzeczy o to samo chodzi. Nie? Chodzi o to, że kiedy na przykład trafimy w końcu na historię, którą znajdujemy w Księdze Sędziów, tą najkrwawszą, najstraszniejszą księgę Pisma Świętego, i przeczytamy o Jael, która przybija śledziem od namiotu głowę Sysery, to żeby powiedzieli, no oczywiście, nie? Tak powinno być. Ze względu na to, że no, bezbronna kobieta, która w pewnym sensie podstępem zabija wielkiego wroga ludu Bożego, roztrzaskując mu czaszkę, to jest nawiązanie do czego? No oczywiście do tak zwanej protoewangelii, nie? Gdzie Pan Bóg mówi o kobiecie, o jej potomstwie, o roztrzaskiwaniu czaszek i tak dalej. I kiedy później w dalszych rozdziałach Księgi Sędziów czytamy o, jak on się nazywał, chyba Abimelech, tak? Jeden z synów Gedeona, zdaje się, który atakuje jedno z miast izraelskich i ludzie uciekają na wieżę w strachu przed najeźdźcami i nagle czytamy o tym, że pewna kobieta bezimienna bierze górny kamień od żarna, targa je pod pachą, wspinając się po schodach na wieżę i nagle ten kamień jej się wysmyknął i co się stało? Sru spadł na głowę Abimelecha i mu ją roztrzaskał. To mówimy, aha, rzeczywiście, nie? To są te wątki. I później, kiedy czytam w liście do Rzymian, gdzie Paweł mówi, że niedługo Pan Bóg co zrobi? Pod waszymi stopami. Zmiażdży co? Łeb bestii, to mówimy, no tak, oczywiście, nie? Kościół jest kobietą, więc nic dziwnego, że ta kobieta rozdeptuje łeb wężowi. O to chodzi. Tak mamy się nauczyć czytać Pismo Święte. Ale słuchajcie, chodzi między innymi również o to, że no, biografia każdego z nas jest dokładnie tym, biografią, czyli czym? No czym jest biografia? Czytaliście kiedyś jakąś biografię? Na przykład Stalina, nie? Więc w biografii chodzi nie tylko i wyłącznie o to, żebyśmy zrozumieli, żebyśmy poznali fakty z życia. Jak on się nazywał pierwotnie? Dżugaszwilego. Nie, jak to go tam pewnie molestowali w seminarium, dlatego mu się skrzywił mózg i tak dalej. Ale żebyśmy zrozumieli, dlaczego on stał się człowiekiem, jakim był i zrobił to, co zrobił. Nie? Biografia nas kształtuje w końcu na ludzi, którymi się stajemy pod koniec życia. I podobnie jest z naszą biografią. Nie? Całe nasze życie jest kształtowaniem nas. Najpierw tym zarabianiem ciasta, wypiekaniem bochenka, łamaniem go i tak dalej, i tak dalej. Nie? Biografia jest, każdego z nas jest pewną historią, jest pewnym opowiadaniem, które prowadzi nas do jakiejś kulminacji. Podobnie też dzieje. Czy to dzieje rodziny, szeroko rozumianej, czy dzieje narodu, czy dzieje świata, jest pewną historią. Dlatego Pismo Święte warto jest w pierwszej kolejności czytać jako historię, właśnie jako dzieje. Coś, co ma początek, rozwinięcie, zakończenie. Coś, co pozwala nam zrozumieć nie tylko to, jak to się stało, że jesteśmy tu gdzie jesteśmy, nie? Ale żebyśmy też wiedzieli, ku czemu to wszystko zmierza. Ze względu na to, że to, ku czemu to wszystko zmierza, jest źródłem naszej nadziei, a więc wytrwania. Mówiliśmy ostatnio o Dawidzie i o jego życiu, o tym, w jaki sposób w jego życiu widzimy, w jego biografii widzimy ten schemat, o którym mówiliśmy, nie? Na przykład od kapłana przez króla do proroka, od chwały poprzez mądrość do pełni życia, od, jaka była trzecia trójka, czy trzecia trójca? Wiara, nadzieja, miłość. Widzimy, w jaki sposób w biografii Dawida Dawid zrobił krok dalej, niż widzieliśmy to w przypadku Adama. A jednak Dawid w którymś momencie właśnie jako król zawiódł. Co miało daleko idące konsekwencje, nie tylko dla niego, ale też dla całego królestwa. Dzisiaj przyjrzyjmy się żywotowi pokrótce bardzo Jakuba. Jakuba, syna Izaaka, czyli wnuka. Nie. Co ja mówię? Dobrze mówię. Abraham, Izaak, Jakub. Nikt z was mnie nie poprawia. Nie bójcie się, mówi Jezus. Jakub miał, moglibyśmy powiedzieć, coś w rodzaju szczęśliwego dzieciństwa, ale nie do końca. Jakub w większym chyba jednak stopniu niż Dawid przeżył to, co moglibyśmy nazwać młodzieńczą traumą. A to ze względu na co? No słuchajcie, w przypadku Jakuba to jest oczywiste. Ze względu na brata bliźniaka. Bliźnięta generalnie rzecz biorąc są w tym samym wieku, a jednak jedno jest starsze, drugie młodsze. Zgadza się? No dwóch naraz, że tak powiem, nie jest w stanie wyjść na świat. W tym samym momencie Ezaw był pierwszy, Jakub był drugi. Ale Pan Bóg od samego początku powiedział co? Że młodszy będzie rządził starszym. To Jakubowi jako młodszemu z dwojga bliźniąt Pan Bóg dał pierwszeństwo. I to też nie powinno nas dziwić, bo choć w normalnych ludzkich tradycjach i zwyczajach to pierworodny jest pierworodnym i w związku z tym przysługuje mu co? Primogenitura. Zgadza się? Wiecie, co to jest primogenitura? To dobrze, bo jak kiedyś Peter Lighthart przyjechał do nas na wykłady i zaczął mówić o primogeniturze, to nie wiedzieliśmy. Ale to bardzo dobrze. To znaczy, że jesteście mądrzejsi niż my byliśmy w waszym wieku. Tak trzymać. Czyli jemu przysługiwało prawo pierworodnego. Czyli, że on generalnie rzecz biorąc, jeśli było ich dwóch, to ojciec co powinien zrobić z majątkiem? Podzielić na ile części? Na dwie. Równe? Nie. Pierworodny miał otrzymać ile w stosunku do drugorodnego? Jeśli dobrze pamiętam, powinien był podzielić na trzy równe części i starszy powinien dostać dwie części, czyli dwie trzecie, a młodszy jedną częścią. Z grubsza tak to wyglądało. Chyba, że się mylę. Ale może jednak nie. W każdym razie miał dostać wyraźnie więcej pierworodny niż młodszy. I wygląda na to, że Izaak dokładnie to chciał zrobić. Mimo wyraźnych słów Boga, które nie były tylko i wyłącznie proroctwem, ale były nakazem w stosunku do Izaaka i jego synu. To Jakub, mimo że był drugorodny, miał mieć prawa pierworodnego. I słuchajcie, to też nie powinno nas zaskakiwać, że Pan Bóg podejmuje taką decyzję, ze względu na to, że w pewnym sensie to jest treścią Ewangelii, zgadza się? Kiedy Jan ma się narodzić, kiedy Jezus się ma narodzić i Zachariasz i Maria, jak to dzisiaj mówiliśmy, co mówią, o czym mówią? Że ci, którzy są na górze, zostaną strąceni na dół, a ci, którzy są na dole, zostaną wyniesieni do góry. Pyszni upadną, a pokorni zostaną wywyższeni. O to chodzi, nie? W ten sposób Pan Bóg działa. Oczywiście nie musiałby działać w ten sposób, gdybyśmy my nie zachowywali się tak, jak się zachowujemy. Nie ze względu na to, że naszą stałą przypadłością, i to jest część tego dziedzictwa, które przyjęliśmy po Adamie, na tym w znacznej mierze polega grzech pierworodny, jest taki, że jeśli już w naturalnym, biologicznym porządku jesteśmy pierworodnymi, to traktujemy to jako co? Jako przywilej. Zamiast traktować się to jako co? Jako? O obowiązek. Dokładnie. Nie? To jest generalnie rzecz biorąc, kiedy Jezus rozmawia z uczniami na temat tego, kto będzie zasiadał po jego prawicy, lewicy, dokładnie o to im chodzi, nie? Wspiąć się na szczyt tej piramidy hierarchii, tam zasiąść, prawie na samej górze, po to, żeby być Panem, po to, żeby rozkazywać innym, a nie po to, żeby służyć. Nie? W każdym społeczeństwie jest hierarchia władzy. Problem od czasów Adama i niestety aż po dzisiejsze czasy polega na tym, że właśnie my wybranie, my przywileje, my zasiadanie na szczycie tej hierarchii władzy traktujemy tylko i wyłącznie jako przywilej, a nie jako wielkie zobowiązanie. Jaki nasz Wielki poeta mówił o tym, że ojczyzna to co? Wielki zbiorowy obowiązek. Nie? I dopóki tego nie pojmiemy, dopóki tego nie odniesiemy do wszelkich stosunków między przełożonymi i podwładnymi, dopóty niestety pełnia królestwa nie nastanie. I to nie będzie tak, że kiedy pełnia królestwa nastanie, to my nagle w mgnieniu oka, w cudowny sposób, cudowny, czyli niepojęty dla nas, nagle staniemy się ludźmi w pełni dojrzałymi. No nie. No właśnie biografia z jednej strony i dzieje świata z drugiej strony jest tym sposobem, w jaki Pan Bóg prowadzi nas do pełni królestwa, a pełnia królestwa nastanie dopiero wtedy, kiedy my to zrozumiemy. O czym mówił między innymi Norwid. Ale póki co nie zrozumiemy. Nie rozumiemy. I nasza scena polityczna, ale też nasze codzienne życie dokładnie to dobitnie pokazuje. Więc Jakub miał być, który miał przyjąć większą część spuścizny, spadku po swoim ojcu, a jednak Izaak odrzuca wyraźne Słowo Boże. Skąd to wiemy? Bo kiedy Izaak już leży na łożu śmierci, kogo chce pobłogosławić, czyli oficjalnie naznaczyć jako swojego głównego spadkobiercę? Ezawa, a nie Jakuba. Nie, słuchajcie, to w ogóle jest bardzo ważny moment tej historii, bo my... Facebook. Od czasu do czasu na Facebooku pojawiają się właśnie takie niby fajne podsumowania, że wszyscy byli łajdakami, a mimo wszystko Jezus ich okazał im łaskę. Nie? I tak naprawdę mógł im okazać łaskę tylko i wyłącznie dlatego, że byli łajdakami, bo gdyby nie byli łajdakami, to łaska byłaby im niepotrzebna. No i tam jest taka lista, nie? Że Abraham był kłamcą, a Jakub był złodziejem i oszustem. Słuchajcie, nic bardziej błędnego. Jakim był złodziejem? W którym momencie? Ja wiem, oszukał ojca przy pomocy swojej matki. Tak naprawdę matka go tutaj podburzyła do tego. Ale po pierwsze, że i matka, i Jakub działali w zgodzie z obietnicą Boga. Pan Bóg powiedział, Jakub będzie pierworodnym. W tym porządku, który ja zarządzam, nie w porządku naturalno-biologicznym. On będzie głównym dziedzicem. Przez całe życie, słuchajcie, a mówimy tutaj o, bo tak powiedziałem, że miał w pewnym sensie spokojne, szczęśliwe dzieciństwo i później przeżył młodzieńczą traumę. Pamiętacie, ile lat miał Jakub, kiedy opuścił dom swojego ojca? 77, więc tak długo trwało jego dzieciństwo i okres młodzieńczy. Ta trauma dość długo trwała, nie? Był starym kawalerem już w tym momencie, w zasadzie. O tym moglibyśmy też rozmawiać, ale przy innej okazji. Przez te 77 lat Ezaw żył jak żył. Był generalnie rzecz biorąc libertarianinem, moglibyśmy powiedzieć, nie? Hultajem i myśliwym. Nie za bardzo przejmował się czym? Dziedzictwem swojego ojca. To Jakub był tym, który zarządzał tym całym majątkiem, który Izaak chciał przekazać. Nie tylko w większej części, ale jak wiemy ze słów błogosławieństwa, w całości Ezawowi. Czyli innymi słowy chciał wydziedziczyć Jakuba. Tego, który zajmował się. Tego, który przez 77 lat pilnował tego, aby jego stada się mnożyły, rozradzały i żeby wszystkim się dobrze powodziło. Izaak nie był dobrym ojcem. Na szczęście w którymś momencie przyszedł moment opamiętania i pokuty, ale to trochę trwało. Nie musiał nastąpić bardzo potężny wstrząs, żeby Izaak otworzył oczy i zobaczył, co robił i co zamierzał zrobić. Dlaczego oszustwo? Dlaczego podstęp? No słuchajcie, Pismo Święte mówi nam o tym, że generalnie rzecz biorąc, oczywiście po pierwsze diabeł jest ojcem kłamstwa, my powinniśmy być ludźmi prawdomównymi. Niemniej jednak, jak Gestapo przyjdzie do was, pytając się, czy chowacie, ukrywacie Żydów, a się złoży tak, że jednak ukrywacie ich, to co powinniście powiedzieć? Nein, Herr Sturmbannführer. Ich habe keine Juden in meinem Hause. Albo zu Hause. W każdym razie, dlaczego? No bo po pierwsze, że chłopaki nie mają prawa zadawać nam takich pytań, ale z drugiej strony, no głupio by było wyciągnąć jakiś nożyk i ich zaciukać na miejscu, nie? Bo to mogłoby mieć bardzo poważne konsekwencje dla nas i dla naszych bliskich. Po drugie jednak, no ukrywanie tych Żydów jednak jest dobrym uczynkiem, bo ratujemy życie niewinnych ludzi. W związku z tym, jako ludzie, którzy wyraźnie występują z pozycji kogoś słabszego, musimy się uciec do podstępu, dokładnie do takiego podstępu, do jakiego uciekła się Jael. Kiedy, gdy Sisera, generał wrogiej armii, przyszedł do niej, to ona mu powiedziała: słuchaj, Sisero, wchodź. Dała mu mleka kwaśnego do picia, pościeliła mu łóżka, przykryła go kocykiem, powiedziała: słuchaj, tutaj będziesz miał Pana Boga za piecą. I rzeczywiście miał u Pana Boga za piecą i spotkało go dokładnie to, co Pan Bóg tak czy tak by z nim zrobił, nie? W tym przypadku zrobił rękami tej bardzo pobożnej kobiety, która później jest wychwalana w pieśni Debory, nie? To dobitnie nam pokazuje, że to, co zrobiła Jael, było jak najbardziej dobre i słuszne i nie było w tym ani krzty zła. Znów, musimy pamiętać o kontekście, o tym, że to była wojna na śmierć i życie pomiędzy ludem Bożym a jego śmiertelnym wrogiem. Dobrze. Izaak faworyzował Ezawa. I słuchajcie, to niewątpliwie była trauma, która trwała dość długo i o wiele większa niż cokolwiek, co Dawid doświadczył w swojej młodości. Kto wie, być może dlatego właśnie Jakub koniec końców skończył lepiej niż Dawid. Potem w końcu Jakub opuszcza dom swojego ojca i idzie do swojego wuja, Labana, który oczywiście go oszukuje. Tym razem to oszustwo jest jak najbardziej złe i godne potępienia ze względu na to, że zgadzają się, iż Jakub będzie pracował u Labana przez 7 lat za jego córkę, która nazywała się jak? Rachela? Tak? Dobrze. Rachel była Amerykanką i robiła na drutach. Słuchajcie, znamy tę historię. Laban go oszukał. Bezwstydnie, paskudnie. Słuchajcie, Laban robi dokładnie to. Wykorzystuje swoją pozycję. Po to, żeby oszukiwać innych. Po to, żeby staje się generalnie rzecz biorąc złym kapitalistą, który wyzyskuje biednego robotnika. Oczywiście Laban wielce skorzystał z pracy Jakuba ze względu na to, że dzięki Jakubowi, dzięki jego sprytowi, popilności i tak dalej, stada Labana mnożą się ponad miarą. Niestety Laban, mimo że był wrednym kapitalistą, był oczywiście sprytnym kapitalistą i nie chciał wypuścić kury znoszącej złote jaja. Więc non-stop zwodził go. Mija 14 lat, na które się umówili. Jakub musiał przyjąć te warunki, całkowicie odmienne od pierwotnych, bo był w słabszej pozycji. Aż w końcu udało mu się uciec od Labana. I tak oto nad potokiem Peniel Jakub najpierw przeprawił całą swoją karawanę na drugą stronę. Przodem, bo usłyszał, że Ezaw wychodzi na jego spotkanie, a do końca nie wiedział, co się stało w życiu Ezawa, posyła znaczną część swojego majątku jako dar dla Ezawa, po to, żeby go udobruchać. Koniec końców okazuje się, że Ezaw jednak zmienił się. To jest możliwe, to jest nadzieja dla każdego z nas. Jesteśmy złymi ludźmi, ale skoro Ezaw się zmienił, to i my jesteśmy w stanie się zmienić dzięki łasce Bożej. I właśnie nad tym potokiem Peniel Jakub został sam jeden na jedną noc po drugiej stronie potoku I tam w nocy przychodzi ktoś do niego i go atakuje. I przez całą noc się siłują, walczą. Zapasy, albo Krav Maga raczej, bo to było w Izraelu. I w końcu Jakub wygrywa, chociaż jego przeciwnik, co mu robi? Uderza go w biodro. I co mu robi? No, naruszył mu, co mu naruszył? Ścięgno biodrowe, albo coś w tym stylu. Od tej pory Jakub kulał. Ale kulał z dumą ze względu na to, że to jego, ta jego chroma noga była czym? Była błogosławieństwem, ale była tak naprawdę medalem, orderem, żelaznym krzyżem albo orderem Virtuti Militari, nie? Który z dumą nosił na piersi. Dlaczego? Ze względu na to, że ta jego kulejąca noga była czym? Była znakiem tego, że przez całe życie zmagał się z ludźmi, z Bogiem, z bratem, z ojcem, z wujem. I co? I wygrał. Nie? I wyszedł z tego zwycięsko. Nie? Czasami znów ludzie, którzy nie do końca rozumieją Pismo Święte, inaczej niż ja, dlatego tu jestem, mówią tak, nie, ale skoro on walczył z Bogiem, to znaczy, że musiał być złym człowiekiem. No oczywiście, że nie. Nie każdy, z kim Bóg walczy, jest złym człowiekiem. Pan Bóg walczy również ze swoimi dobrymi dziećmi, posłusznymi. Dlaczego? No ponieważ to jest częścią pedagogiki, którą Pan Bóg stosuje w naszym życiu. No słuchajcie, ojciec, który... Albo nie, zacznijmy inaczej. Mama, która nigdy nie bawi się z małym dzieckiem w jaką zabawę? A kuku. I ojciec, który nigdy nie siłuje się, nie zapasuje się ze swoim, zwłaszcza synem, chociaż nie tylko, jest złą matką i złym ojcem. Dlaczego? No bo dokładnie to siłowanie się jest bardzo ważnym elementem ich wychowania, przygotowania na przyszłe życie. Pod wieloma aspektami. Od sensomotorycznych aż po metafizyczno-światopoglądowe. Nie? I w ten sposób Pan Bóg walczy z Jakubem przez bardzo długi okres czasu, kilkadziesiąt lat i w końcu mówi, wygrałeś. Nie? Oczywiście to było coś w rodzaju sparingu. Pan Bóg, chociaż kto wie, kiedy Pan Bóg siłuje się potem ze swoim własnym synem, to nie do końca to wygląda jak sparing, ze względu na to, że jak się kończy ta walka, to siłowanie się ojca z synem, no, śmiercią jednak syna, śmiercią, która prowadzi co prawda do nowego życia, a niemniej jednak jest prawdziwą śmiercią. I słuchajcie, co widzimy w życiu Jakuba? Jakub rzeczywiście jest ten, który nie za bardzo jest w stanie dogonić swoich niesfornych chłopaków, a byli niesforni, bo wiemy, co później zrobili swojemu bratu Józefowi. Nie? Od tej pory nie możesz się opierać na swojej sile fizycznej, ale z drugiej strony wyrasta na postać prawdziwie chwalebną ze względu na to, że od tej pory on rządzi swoim domem przy pomocy słowa, a więc tego, przy pomocy czego Pan Bóg rządzi swoim domem. Oczywiście to nie jest proste rządzenie. Nie? To nie wystarcza tak, że kiedy już nasze życie zostanie kilkakrotnie złamane, nie? Kiedy umrzemy i zmartwychwstaniemy, kiedy z tego złamanego bochenka popłynie krew nowego życia, prorocza krew, moc Ducha Świętego, że od tej pory to cokolwiek powiemy się stanie. No nie. I w życiu Jakuba widzimy, że tak nie jest. Ze względu na to, że on rządzi w sposób mądry, jak najbardziej konsekwentny przy pomocy słowa, to jednak potrzeba nie tylko sporo czasu, ale wielu tragicznych wydarzeń, wielu kryzysów również w ich życiu, w których oczywiście ojciec jak najbardziej uczestniczy, żeby oni w końcu stali się ociupinkę przynajmniej mądrymi ludźmi. Koniec końców, co się dzieje? Bracia najpierw próbują zabić Józefa, tego najlepszego z braci, którego notabene Jakub wcale nie faworyzuje, ale Jakub, dając mu tę ozdobną szatę, w ten sposób rozpoznaje w Józefie tego, który jest głównym zarządcą majątku ojca. Od tej pory pozostali bracia mają słuchać się Józefa we wszystkim, co im powie, przynajmniej jeśli chodzi o pasanie kóz i owiec. Braciom się to nie podoba, bo znów Józef nie jest najstarszy z nich, jest jednym z młodszych. A poza tym, dlaczego on jest tutaj w ich oczach faworyzowany przez ojca? Więc zostaje na szczęście nie zabity, ale sprzedany do niewoli. W pewnym sensie to jest śmierć i zmartwychwstanie później Józefa, ale do Józefa może kiedy indziej dojdziemy. Nie? Dopiero pod koniec życia widzimy Jakuba, który tak naprawdę przeżył te dwie, tak naprawdę trzy złamania, trzy wielkie kryzysy, trzy wielkie traumy. Pierwsze, kiedy ojciec chce pozbawić go nadanego mu przez Boga prawa pierworództwa. Po drugie, kiedy jego wuj, kość z kości i ciało z ciała, go traktuje jak najgorszego niewolnika. A po trzecie, kiedy jego synowie z perspektywy Jakuba zabijają swojego brata, nie? Bo przychodzą do ojca i mówią, zwierz go rozerwał. Ale na koniec widzimy Jakuba, sytego dni, mówi, już nażyłem się wystarczająco długo i nie mówi to jako człowiek zgorzkniały. Nie mówi to jako człowiek w depresji. Nie mówi to jako ktoś, kto mówi, ach, do licha z tym życiem. Pewnie powiedział coś bardziej dobitnego, nie? I mówi, a już, że tak powiem, umrę i się skończy ten padł łez i cierpienie. Nie, mówi jako człowiek naprawdę spełniony na łożu śmierci. I ostatnia rzecz, jaką Jakub robi, to co? Prorokuje. Wypowiadając błogosławieństwo nad każdym ze swoich 12 synów i nad każdym z 12 plemion izraelskich. I mówi, taka będzie twoja przyszłość, taka będzie twoja przyszłość. Tam zapowiada, że to z plemienia Judy, który znów nie był pierworodny, wyjdzie król z Izraela. Nie? Cała historia następna nie tylko wszystkich pokoleń Izraela, ale tak naprawdę całego świata jest zawarta właśnie w tym proroctwie Jakuba. Jakub jest, staje się koniec końców prorokiem, który nie tylko przepowiada przyszłość, ale tak naprawdę wypowiadając słowa swojego proroctwa, określa tę przyszłość dla każdego ze swoich potomków. Ale znów, Jakub nigdy nie stałby się tym prorokiem. To znów, prorokiem nie w sensie urzędu jako takiego, bo znajdujemy w Piśmie Świętym młodych chłopaków, którzy są prorokami, czy tam o nawet szkołach prorockich, ale ci młodzi prorocy, piastujący urząd proroka, są tymi, którzy dokładnie to robią. Przekazują tylko i wyłącznie Słowo Boże. Ale Jakub staje się na stare lata właśnie ze względu na te trzy kryzysy, te trzy złamania w swoim życiu. Prorokiem na miarę Mojżesza i Abrahama, a więc prorokiem, który zasiada w Radzie Bożej, z którym Pan Bóg rozmawia na temat tego, co zrobimy. Mówi o strategii, mówi o taktyce, mówi o tym, co się ma stać. Proroka, który tak jak Abraham między innymi, albo jak Mojżesz, jest w stanie, i znów, to przerasta możliwość naszego pojmowania, ale jest w stanie przekonać samego Pana Boga do zmiany zdania. Ja wiem, że dla niektórych kalwinistów to jest herezją, co w tej chwili powiedziałem, nie? Ale słuchajcie, tak jest, bo tak mówi Pismo Święte. Może gdzieś kiedyś to zrozumiemy, nie? Mechanizm tego wszystkiego, jak to działa. Póki co poprzestajmy na tym, że Pan Bóg jest niezmienny, a jednak prorocy na miarę Abrahama, Jakuba, Mojżesza są w stanie namówić Pana Boga do zmiany Jego planów. O to chodzi, nie? Jakub jest właśnie w tym momencie przykładem osoby, która przeszła przez trzy główne kryzysy swojego życia, nie? Kryzys na początku życia, kryzys w środku życia i kryzys pod koniec życia. I dlatego staje się pełnokrwistym prorokiem. Bo był dobrym kapłanem, dobrym sługą, żył wiarą i nadzieją, żył wiarą i zaufaniem w obietnice Boże. Później, dzięki nadziei, przeszedł przez te wszystkie trzy kryzysy. Stał się prawdziwym królem, ponieważ był wpierw był dobrym kapłanem, dobrym sługą. Potrafił zarządzać swoim domem, który był dość dużym i licznym domem. I na koniec swojego życia staje się prawdziwym prorokiem, przy pomocy którego, czy też we współpracy z którym, Bóg określa dalszy tok dziejów świata. O to chodzi. Tak to mniej więcej wygląda. I słuchajcie, oczywiście to nie znaczy, że każdy z nas pod koniec życia będzie kimś jak Jakub. Nie? Może dojdziemy tylko i wyłącznie do poziomu Dawida, który był do czasu dobrym królem. I później też był dobrym królem. Ale nigdy w pewnym sensie nie dorósł do miary Jakuba. A może będziemy po prostu przez całe życie dobrymi kapłanami, nie? Czyli dobrymi sługami. Cóż złego w tym jest? No słuchajcie, jeśli my się obrazimy na Pana Boga, że przez całe życie przypadła nam rola tylko i wyłącznie kapłana, czyli sługi. Słuchajcie, w pewnym sensie, bardzo istotnym sensie, nie ma nic złego, po pierwsze, w byciu kapłanem, a z drugiej strony bycie kapłanem w znacznej mierze przypomina nam bycie królem. Zgadza się? No bo i jedno, i drugie w znacznej mierze polega na czym? Na służeniu, czyli na pomaganiu ludziom. Na pomaganiu, na zaspokajaniu ich potrzeb różnego rodzaju, materialnych, fizycznych, duchowych, a może jeszcze lepiej pomaganiu im w tym, żeby oni sami byli w stanie zaspokoić swoje te potrzeby. Słuchajcie, to jest największe pole do popisu dla każdego z nas. W ten sposób jesteśmy w stanie naprawdę przybliżyć Królestwo Boże. Ja bym powiedział, to jest najważniejsza rzecz chyba, którą możemy zrobić w życiu, bo jeśli będziemy przez całe życie rozgoryczeni, sfrustrowani i może nawet, nie daj Boże, karmili w swoim sercu resentyment, bo jestem po prostu sługą. Jestem tylko po to, żeby pomagać innym. Nikt, że tak powiem, nie podrzucił mnie trochę do góry na tej drabinie kariery i tak dalej, i tak dalej. To będzie tak naprawdę największą tragedią naszego życia, nie? I tu w całości zawiedziemy nie tylko Boga, ale samych siebie i innych ludzi. A z drugiej strony pamiętajmy o tym, że kiedy kapłan staje się królem, a król staje się prorokiem, to nie przestają być kapłanem, nie? Właśnie ta posługa kapłańska, to usługiwanie innym po to, aby oni mogli wzrastać na podobieństwo Chrystusa, jest czymś, po pierwsze, czym wszyscy się zajmują, kapłan, król i prorok, a z drugiej strony jest tym fundamentalnym, najważniejszym, kluczową służbą, do jakiej wszyscy jesteśmy powołani. Więc widzimy trzykrotne łamanie chleba tak naprawdę na przykładzie życia Jakuba. Trzykrotne łamanie ludzkiego życia. Za każdym razem widzimy też coraz więcej wina, które wypływa ze złamanego chleba, ze złamanego bochenka. Wina, która wypływa ze złamanego ciała Chrystusa. Wczesne próby, jakim był poddany Dawid, dały mu dość mądrości, aby służyć niegodziwemu Saulowi jako kapłan. To jest w ogóle też ciekawa rzecz, nie? Zakładam się, że 90%, zwłaszcza tych bardziej wygadanych chrześcijan, nigdy, przenigdy nie poszłoby na służbę do złego króla Saula. Zgadza się? Powiedzieliby, to jest wbrew wszystkiemu. Muszę raczej zaciukać tego króla Saula, albo przynajmniej coś głupiego o nim napisać na Facebooku, nie? Ale służyć Saulowi? To było zaparcie się Chrystusa. A jednak Dawid wiernie służy złemu królowi Saulowi do końca swojego życia. Ba, nawet nie chce go zabić, kiedy ma ku temu okazję. Chociaż Pan Bóg mówi, Dawidzie, ty będziesz dziedziczył koronę po Saulu.
Podobnie zresztą jest z Józefem, synem Jakuba, zgadza się?
No, służyć Potyfarowi? Nie. Przynieść piasek i nasypać w tryby raczej, a nie służyć Potyfarowi. Służyć w więzieniu? Nie. Raczej przy pomocy łyżeczki wydłubać dziurę w ścianie i uciec z tego więzienia. Zgadza się? Słuchajcie, Nie mówię, że z żadnego więzienia nie wolno wam uciekać. Czasami może powinniśmy rzeczywiście zrobić wszystko, żeby uciec, ale w przypadku Józefa to trochę inaczej wygląda. Gdyby Józef nasypał piasków, tryby, machiny Potyfara, nigdy nie znalazłby się w więzieniu. Nie? Bo wiedzielibyśmy, o, chwała Panu, aleluja. Ale czy to naprawdę byłoby dobre zakończenie historii? Nie. Bo gdyby nigdy nie znalazł się w więzieniu, a dobrze, znalazł się w więzieniu i powiedział, a raz popełniłem błąd, drugi raz nie popełnię. I wydłubał jednak tą dziurę i uciekł. W pewnym sensie powiedzielibyśmy, o, fajne zakończenie historii, nie? Super ekstra, Chuck Norris. Ale nie. To byłoby wręcz tragiczne zakończenie tej historii. Zgadza się? Ze względu na to, że nigdy potem nie zostałby zaproszony na dwór faraona. Ba! Gdy już stanął przed tym faraonem, co powinien był zrobić? Zaśpiewać hymn narodowy i napluć mu w twarz. Zgadza się? I rozerwać szaty i powiedzieć: strzelaj, towarzysz. I powiedzielibyśmy: o, umarł jak prawdziwy grecki bohater. Pewnie miałby powody ku temu, żeby tak potraktować faraona. W końcu to w jego państwie same złe rzeczy go spotkały, nie? A on jako faraon, jako głowa jest odpowiedzialny za to wszystko. Ale nie. On mówi: dobrze. I zaczął służyć faraonowi. I jak się skończyła ta historia, koniec końców? Formalnie faraon był jego przełożonym, ale nieformalnie Józef jest nazwany ojcem faraona. Faraon był jego synem. Józef nie musiał ani nosić miecza, ani niczego innego, ze względu na to, że faraon robił dokładnie wszystko, co Józef mu poradził. Ba, faraon nie podejmował żadnej ważnej decyzji bez poradzenia się Józefa. Także słuchajcie, dlatego warto jest oglądać skomplikowane, ale dobre filmy i skomplikowane, ale dobre książki, nie? Ze względu na to, że jeśli historia jest, że tak powiem, można ją streścić na pół kartki, napadli go, a on ich wyciągnął kolta i ich zabił, nie? No niby fajnie, ale kiepskie, zgadza się? Nie w ten sposób Bóg pracuje w naszym życiu i nie w ten sposób Bóg nas prowadzi przez historię. Ale znów, ważne jest to, abyśmy pamiętali te schematy i te etapy naszego życia, bo w pewnym sensie to nam pozwoli po pierwsze rozpoznać być może czasami, na jakim etapie się znajdujemy, a jeśli już, to też pozwoli nam podjąć właściwe decyzje, jak mamy zareagować na dany etap naszego życia, czy też zwłaszcza na dany kryzys naszego życia. Czy mamy po prostu z płaskiego odwalić, czy mamy uciec, czy mamy służyć tym, którzy wysługują się nami, czy też coś innego zrobić. Nie? I koniec końców to jest też to pytanie, czy moją ambicją jest to, aby być dobrym kapłanem w tym życiu? I słuchajcie, jeśli to jest waszą ambicją, chwała wam. Starajcie się, zróbcie wszystko, co możecie, żeby być dobrym kapłanem. A być może w przyszłości Pan Bóg sprawi, że będziecie dobrym królem. Albo być może niektórzy z nas nawet dobrymi prorokami. To jest tak, jak C.S. Lewis powiedział. Naszym problemem nie jest to, że my za dużo pragniemy, że nasze ambicje są zbyt wielkie. Nie. Naszym, generalnie rzecz biorąc, problemem jest to, że my się zbyt łatwo zadowalamy zbyt małymi rzeczami.